skrzywdzony przez dwóch księży pedofilów. Powiedział o tym dopiero w filmie Braci Sekielskich. Tylko nie mów nikomu, mecenas Artur Nowak, który dziś sam pomaga ofiarom. Zapraszam na wywiad telewizji Idź Pod Prąd, Kornelia Chojecka. Mecenas Artur Nowak, adwokat, pisarz, publicysta. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Ostatnio głośno zrobiło się o arcybiskupie Grzegorzu Rysiu, któremu zarzuca się brak reakcji na ukrywanie księdza pedofila przez biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę. W oświadczeniu arcybiskup Ryś, tłumacząc się z zarzutów, ujawnił imię i nazwisko ofiary, ale nie ujawnił imienia i nazwiska księdza, który miał dopuścić się wykorzystywania seksualnego. Po kilku godzinach błąd został naprawiony. Jest pan prawnikiem. Jakie konsekwencje w związku z tym powinien ponieść arcybiskup Ryś?
Znaczy, z tego co wiem, pokrzywdzony nie chce szukać jakichś konsekwencji i w związku z tym skandalicznym rzeczywiście ujawnieniem jego danych. To jest człowiek, który pochodzi z bardzo małej społeczności. No i wyautowanie go przez hierarchę, który programowo i według dokumentów przecież watykańskich powinien dbać o dane ofiary, zadbać o to, żeby ona miała pewien komfort, skoro zgłasza tego typu nadużycie, jest ewidentnym skandalem, ale jest to niewątpliwie naruszenie dóbr osobistych. Ja myślę sobie, że z tą pewnością to nie jest jakieś celowe działanie arcybiskupa Rysia, ale to pokazuje, w jaki sposób on i podległa mu kuria, z jaką w cudzysłowie powagą podchodzą do tego typu spraw. Arcybiskup poniósł już straty, moim zdaniem bardzo duże wizerunkowe, dlatego że rzeczywiście myślę, że jakoś wyodrębniał się z tej grupy tego episkopalnego betonu. To był człowiek, który tak naprawdę niewiele musiał zrobić, żeby zaistnieć w tej grupie. Nasi biskupi, w cudzysłowie nasi biskupi, to są ludzie, którzy nie mają żadnego kontaktu z rzeczywistością. Oni żyją w swoich pałacach, jeżdżą limuzynami. Nie można ich spotkać w tramwaju, na zakupach. Arcybiskup Ryś stosował taką strategię. Znaczy, myślę, że takim człowiekiem jest, że był bardzo spontaniczny, naturalny i zamiast o polityce mówił w trakcie swoich kazań na temat Ewangelii. Mało jest takich biskupów, ale powtarzam, ja uważam, że naprawdę niewiele trzeba, żeby w tej grupie się wyróżnić. Natomiast ta sytuacja jest oczywiście skandalem. No i nie wiem, co powinno się zrobić. Znaczy, nie podoba mi się to, że to jest kolejny przykład, kiedy hierarchowie wydają jakieś oświadczenia kierowane do pokrzywdzonych za pośrednictwem swoich sekretarzy. No nie wiem, co oni mają za pracę, co jest dla nich priorytetem, ale naprawdę nic by się nie wydarzyło, gdyby osobiście ktoś z tym pokrzywdzonym rozmawiał. A zaniechanie jest ewidentne, dlatego że arcybiskup Ryś, z tego co zrozumiałem, tłumaczy się w sprawie dotyczącej pewnych czynności, które powinny podjąć w związku z zachowaniem się biskupa Andrzeja Dziuby, który ostatnio ma bardzo złą prasę, że powinien wszcząć pewne postępowanie, skontaktować się z pokrzywdzonym, i biskup Ryś się tłumaczy, że to pokrzywdzony powinien się z nim spotkać. No jest to całkowicie pewne odwrócenie pewnych ról. Ten człowiek, który został zdewastowany, potraktowany straszliwie przez tego księdza, kiedy miał naście lat, w przestrzeni kościoła, ma teraz iść do kościoła i prosić się o jakąś pomoc. Wystarczyło, żeby arcybiskup Ryś zadzwonił do arcybiskupa Polaka, który miał dane tego pokrzywdzonego, i naprawdę w ciągu godziny można było tego człowieka zlokalizować. To kościół ma szukać pokrzywdzonych, a nie pokrzywdzeni kościoła. To nie oni mają szukać pomocy. Z tą pomocą trzeba do nich przychodzić. Rola biskupa nie może się ograniczać do tego, że przyjedzie na odpust, weźmie kopertę i pojedzie, że wygłosi jakiś monolog, w którym nie można wdać się z nim w dyskusję, ale musi robić więcej, tak? Musi robić więcej. To nie są tylko zaszczyty, pierścień, pastorał i mitra, ale też pewne obowiązki. Ale nasi biskupie to są ludzie, którzy są wychowani w pewnej rzeczywistości feudalnej i mają się za takich udzielnych książąt, i stąd takie zachowania.
Wspomina pan, że Kościół jest jedyną instytucją, która ma cechy feudalne. Czy może pan podać jakieś konkretne przykłady?
Proszę panią, bardzo dużo. No, pewien rytuał wasalny przypomina ślub posłuszeństwa, który składa nowowyświęcony kapłan, który składa ręce w ręce biskupa i ślubuje mu posłuszeństwo. No, widzieliśmy takie, no, dla mnie gorszące sceny, kiedy młodzi księża składali swoje ręce i ślubowali posłuszeństwo arcybiskupowi Głodziowi jeszcze niedawno, no, człowiekowi, który w opinii w przestrzeni medialnej jest nazywany flaszką, człowiekiem zdemoralizowanym, który ma problem z alkoholem, który handlował parafiami. No wie pani, no, sam fakt właśnie takiego po uważaniu awansu w kościołach. Proszę zwrócić, że te wszystkie nazwiska, które ostatnio padają w kontekście nadużyć, braku nadzoru, którego dopuścili się biskupi, no to są ludzie, którzy nie zostali biskupami z tego powodu, że oni są jacyś wielce religijni, merytoryczni, kompetentni. To są zazwyczaj protegowani na tych dworach biskupich. No, biskup Andrzej Dziuba, no to jest sekretarz kardynała Glempa. Biskup Janiak, który został biskupem pomimo tego, że już w latach 90. mówiono o tym, że nadużywa swojej władzy w seminarium duchownym i chodziło tam o wątek homoseksualny. To był sekretarz kardynała Gulbinowicza, zdaje się, arcybiskup Głódź też był jego sekretarzem. Naprawdę te przykłady można mnożyć. To nie jest jakiś konkurs kompetencji, tylko to jest po prostu właśnie takie wskazanie. Więc myślę sobie, że mówienie tutaj o pewnym feudalizmie, no oczywiście nie takim rodowym, jest to jak najbardziej właściwe. No, Kościół katolicki nie zerwał z tymi regułami już od setek lat. O ile Kościół niemiecki stara się protestantyzować, on widzi, że potrzeba jest jakaś świecka kontrola, bo jest takie powiedzenie Lorda Actona, że władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. I myślę, że to jest po prostu ten klucz. To jest właśnie ten sposób, może inaczej ta przestrzeń, która sprawia, że Kościół zawsze będzie uwikłany w nadużycia, bo władza psuje, a ta władza w Kościele jest absolutna, biskup jest, no jest Bogiem po prostu w swojej diecezji, nie ma nikt na nim żadnej kontroli. Wiemy przecież o wielu nadużyciach, a czy słyszał ktoś, żeby jakiś biskup polski poniósł za to konsekwencje? Nie, nie poniósł i najbliższe lata pokazują, że nie poniesie.
Wspomniał pan, że biskup w Polsce jest Bogiem. Komentując ostatnie obrady Konferencji Episkopatu Polski w rozmowie z Wirtualną Polską, powiedział pan, że nie wierzy, że cokolwiek się zmieni. Dyskusja trwała od lat i nic nie zostało zrobione. Kościół przeprasza, ale nie robi tego z własnej woli. Ryba psuje się od głowy, a w episkopacie jest zgnilizna moralna, która związana jest nie tylko z pedofilią w kościele, ale też z homoseksualizmem wśród księży, czy właśnie dawną współpracą z SB. Biskupi moralnie nie potrafią się odnaleźć. Arcybiskup Grzegorz Ryś był dla niektórych taką nadzieją na zmianę w polskim kościele. Zastąpił biskupa Janiaka w diecezji kaliskiej, ale widzimy, że nie do końca zdecydowanie walczy z problemem pedofilii. Gdzie szukać tego rozwiązania? Jakiejś nadziei?
Znaczy, wie pani co, no, ja jestem realistą, to znaczy ja uważam, że tutaj nie ma żadnej nadziei. To znaczy nadzieją jest to, że pustoszeją kościoły. No, młodzież od religii, znaczy może nie od religii, od kościoła się odwraca. No, rodzice są przerażeni, no bo mamy jakiś trailer ostatnio w mediach dotyczący nadużyć w kościele za przyzwoleniem, znaczy, czy wobec jakiegoś takiego odwracania wzroku przez biskupów i nie posyłają dzieci na religię. No, do seminariów coraz wstępuje mniej młodych ludzi. Mam informację, bo staram się to śledzić, że jest tutaj coraz gorzej. Więc to nie jest tak, że Kościół jest, że tutaj się nic nie zmienia. Zmienia się tylko od tej drugiej strony. Ja przypomnę, że jeszcze rok temu, ponad rok temu, po filmie pierwszym Braci Sekielskich, stanowisko ludzi, znaczy zrobiono różne badanie, było takie i to 80% osób stawiało taką tezę, że Kościół sam sobie po prostu z tymi nadużyciami nie poradzi. No, moja diagnoza jest taka, że tutaj się nic nie zmieni, bo tak naprawdę tych biskupów nie ma kim zastąpić. Tak? To znaczy jest pewien klucz, jest pewna jednorodność w episkopacie, jest pewna tam solidarność, która wyraża się w tym, że biskupi się nawzajem nie krytykują. To nie ma jakiegoś tygla dyskusji, która jest twórcza, która jest dobra, potrzebna po prostu dla zmiany. Nie, no nie ma jednego sprawiedliwego biskupa, który by powiedział, no dość panowie, tak dalej być nie może, podajmy się, nie wiem, do dymisji, zmieńmy coś i tak dalej. Tylko, że ja nie jestem tutaj aż takim pesymistą, bo ja uważam, że po prostu ten problem się rozwiąże sam, dlatego, że Kościół przestanie w pewnym momencie odgrywać jakąś taką realną rolę. To oczywiście nie stanie się za miesiąc, za dwa, za nie wiem, rok czy za dwa, ale w jakimś dłuższym odcinku czasu. No ale coraz bardziej dochodzi do głosu pokolenie młodych ludzi, dla których po prostu to, co się dzieje w Kościele, jest kompletnie indyferentne. I to wynika z tego, że po prostu ich Kościół nie interesują, oni mają swoje życie, oni nie uczestniczą w praktykach religijnych i dla nich po prostu rozmowa o Kościele rzymskokatolickim w Polsce jest po prostu nudna i tyle.
Rzeczywiście Polska jest globalnym liderem, jeśli chodzi o spadek religijności między młodym a starszym pokoleniem, tak wynika z amerykańskich badań, ale czy nie obawia się pan, że ludzie odchodząc od Kościoła katolickiego, między innymi w związku z kolejnymi aferami pedofilskimi, przestaną wierzyć w Boga i popadną w nihilizm?
Ojejku, wie pani co, ja myślę sobie, że, znaczy to jest taka moja autorska teza, ale pani się odwołuje do badań amerykańskich, tych, które są publikowane co roku. Proszę zwrócić uwagę, że w tych samych badaniach, one są dość szersze, pokazuje się, że mamy coraz większą grupę nones tak zwanych, czyli ludzi, którzy odeszli ze zorganizowanych systemów religijnych, są poza kościołami, bo według nich zorganizowane organizacje religijne skazane są na porażkę. Ja myślę, że historia Kościoła katolickiego, no właśnie doskonale to pokazuje, że w pewnym momencie Kościół odkleił się od tej rzeczywistości religijnej, od swojej misji, od ewangelizacji, od tego, co jest takie szlachetne, co jest ważne rzeczywiście w życiu każdego człowieka, bo myślę, że z natury w jakimś sensie jesteśmy religijni, poszukujący. I zajął się swoimi sprawami, to znaczy no, pilnowaniem swoich interesów, jakimiś wojnami, walkami o przywileje i to trwa po dziś dzień. To jest taki, wydaje mi się, taki grzech pierworodny, który powoduje, że nie da się żadnej organizacji religijnej, no chyba, że ona jest niszowa, ona rzeczywiście walczy o ludzi, ona wychodzi do tych ludzi, przetrwać. W tej chwili jest powiedziane idźcie i głoście, no, gdzie jakiś biskup idzie i głosi, to do niego trzeba przyjść i trzeba go wysłuchać, nie można mu zadać żadnych pytań, a oni opowiadają jakieś bzdury i głupoty w trakcie tych kazań. Po prostu są groteskowi i są po prostu śmieszni w tych swoich czapkach, w tych strojach, które mają ich wyróżnić od innych zwykłych ludzi. Myślę, że tak po prostu o czym trzeba mówić, że to jest po prostu jakaś taka jedna wielka śmiechu warta groteska. Dla mnie przynajmniej.
Osobiście jeszcze pana dopytam. Pan o swojej historii, o tym jak został skrzywdzony przez dwóch księży pedofilów, opowiedział dopiero w pierwszej produkcji Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu. Dlaczego zdecydował się pan o tym powiedzieć publicznie?
To jest taka sytuacja, że tak naprawdę miałem w tym filmie wystąpić w roli eksperta, natomiast to Tomka Sekielskiego, bo on był wtedy na tym nagraniu, zaskoczyło bardzo mocno, bo stwierdziłem, że, bo pytał mnie, dlaczego się zajmuję tym problemem, no nie dlatego, że mnie to interesuje, no może kogoś interesować mogą, nie wiem, znaczki, zbiera je do klaseru, nie wiem, wycieczki wakacyjne, a na pewno nie pedofilia, bo to jest bardzo trudny temat, bardzo taki emocjonalnie wyniszczający, myślę, i powiedziałem, dlaczego właśnie tym się zajmuję. Myślę, że do tego trzeba dojrzeć. Absolutnie odradzam jakiegoś ujawniania tego osobom, które nie czują się na siłach, które się wahają. Tego nie można robić pod wpływem emocji. Badania niemieckie pokazują, że średnia ofiar w przestrzeni kościoła, które są w stanie o tym mówić i mają jakiś ten swój świat z tą przeszłością rozliczony i uporządkowany, to są 52 lata. Ja myślę, że zasoby obywatelskie nas tutaj w Polsce są o wiele niższe. I dlatego to jest tak, że co jakiś czas dowiadujemy się jakiejś ofierze, która ma 40+, 50+, Nie żałuję tego absolutnie, ale do tego trzeba dojrzeć, bo znam wiele osób, które żałują. Mają 19, 21, 25 lat. I jakoś nie potrafią sobie z tym wszystkim poradzić po prostu. To trzeba przepracować. Na tym właśnie polega podłość tych nadużyć, że to nie jest tak, że jakimś takim epicentrum tego bólu, tej traumy jest ten moment, kiedy dochodzi nadużycia. Ale to jest no właśnie ten pewien krzyż, który dźwiga się po prostu w przyszłości. No to jest ten wstyd, niezrozumienie samego siebie, potrzeba jakiejś retrospekcji, często po prostu terapii. No, wydaje mi się, że no nic innego nie wymyślono. Różnie ludzie sobie radzą. No ale przychodzi taki moment, że właśnie żeby to domknąć, i to chyba często się zdarza w procesach terapeutycznych, ktoś potrzebuje, żeby o tym powiedzieć, wskazać palcem swojego krzywdziciela i czuję taką po prostu ulgę wtedy.
Wspomina pan, że nadzieją są te zmiany w polskim społeczeństwie, ale tak jak czytaliśmy historię byłego ministranta, który był wykorzystywany przez księdza, ta historia była opisana w programie Uwaga, jego rodzina spotkała się z wielkim odrzuceniem przez społeczność lokalną. Ma pan doświadczenie w kontakcie z ofiarami księży pedofilów. Czy takie sytuacje zdarzają się często, że to właśnie społeczność lokalna odrzuca ofiary, oczywiście, a nie sprawców?
Ja poznałem w ogóle tego chłopaka i uważam, że on kompletnie nie był przygotowany na tą całą sytuację. On, zdaje się, dość mocno przeżył tą pierwszą rozprawę, która miała już miejsce tam na wschodzie Polski. No wie pani, no jeżdżę trochę po sprawach, widzę, co się dzieje. No, byliśmy świadkami niedawno takiej sytuacji, kiedy ksiądz oskarżony przed sądem rejonowym w Zgorzelcu o to, że molestował dwie dziewczynki w wieku komunijnym, no był fetowany przez okolicznych parafian, którzy tam przyjeżdżali. W zasadzie doprowadzali go z konwojem, ze śpiewem na ustach. Zbawienie przyszło przez krzyż na salę. Tam sypano sole egzorcyzmowane. Matki tych dziewczynek, które naprawdę przeszły koszmar. Myślę, że dla każdego rodzica no, krzywda jego dziecka jest jakimś doświadczeniem traumatycznym. Bardzo mocno przeżyły właśnie to wsparcie, które było okazywano sprawcy. Myślę sobie jednak z drugiej strony, że tutaj się wiele zmieniło. To znaczy... Dobrze, że o tym mówimy. To jest oczywiście proces takiej adaptacji i jakiegoś takiego odrzucenia tego wyparcia, zaakceptowania, że, no, że w Kościele dochodziło do nadużyć. Dla mnie jako młodego człowieka, który jest już poza Kościołem w tej chwili, ale kiedy byłem młody, Kościół był bardzo ważnym miejscem. Ja byłem wychowany w takim katolickim drylu, co niedzielnej mszy. Dopiero później przyszła do mnie taka refleksja, co ten Kościół mi dał po prostu, czy jakoś on mnie zmienił na lepsze. I myślę sobie, że tak naprawdę, kiedy się odfiltruje tą obrzędowość, ten taki, to chodzenie na jakieś różne nabożeństwa, praktyki religijne, to się okazuje, że no, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to nic mi z tego po prostu tu nie zostało. Oczywiście ważną dla mnie księgą jest księgą, książką, przypowieścią, no jest Ewangelia, dobra nowina, która jest bardzo mądra i uniwersalna. Natomiast nie wiem, dla mnie to, że jestem poza Kościołem, absolutnie tak dużo w moim życiu nie zmieniło. Szanuję ludzi, którzy znajdują w Kościele szczęście, stają się przez to lepsi. Natomiast myślę sobie po prostu, że takich decyzji, takie jakie ja podjąłem, jak podjęło wiele osób, tak, to będzie coraz więcej. No, Kościół nic nie robi, żeby ludzi do siebie przyciągnąć, niestety. I to nie jest tak, że to jest jakaś inwazja ideologii LGBT, tak jak to się mówi, czy też, nie wiem, konsumpcjonizmu. To oczywiście są czynniki, które wpływają na to, jak się zachowują ludzie, jakie pokolenie wzrasta. Natomiast tak najbardziej walnie przyczynia się do tego, że Kościół pustoszeje, postawa hierarchów oraz duchownych. To są ludzie wyniośli, często bardzo chamscy, no, którzy chcą być w sposób jakiś specjalny traktowani. no to jest zaprzeczeniem po prostu nauki Jezusa. I myślę, że no, ludzie nie lubią hipokryzji po prostu, a to jest ewidentna hipokryzja.
Dopytam jeszcze, co się wydarzyło w Pana życiu, że nie odwrócił się Pan od Boga? Przyznaje się Pan do tego, że nie chodzi Pan do kościoła, ale mówi, że dalej wierzy w Boga. Jak to się stało?
Oj, wie Pani co, to jest temat na jakąś dłuższą historię, ale postaram się powiedzieć w kilku słowach. Uważam, że to słowo, które zostało przekazane przez Jezusa w języku Ewangelii, ma moc, ma wielką moc. Oczywiście jesteśmy słabi, my kulejemy, potykamy się, popełniamy pewne błędy, ciągle zaczynamy od nowa, ale ten przekaz bardzo uniwersalny tego, jak postępować i jak znaleźć szczęście w tym życiu, nie tylko w przyszłym, no w Ewangelii można znaleźć. I ja bardzo boleję nad tym, że ten Jezus z tych kart Ewangelii jest tak bardzo mało znany, ale no rzeczywiście tak jest, że w momencie swojego życia bardzo mnie ujął i trwa to do dziś.
Czy czyta Pan Biblię?
Wie Pani co, czytam przy okazji jakiejś swojej pracy publicystycznej. Wie Pani, też nie muszę czytać. No nie chcę mówić, że znam ją na pamięć, ale w pewnym Ewangelii wydaje mi się, że można po prostu poczuć, o co w nim chodzi. Tam jest przedstawiony pewien spójny sposób myślenia, który jest bliski. Myślę każdemu człowiekowi, nie można oczywiście mu tego narzucać, ale jest to pewna propozycja życia, która sprawia, że ludzie, którzy rozumieją ten język, są po prostu lepsi. Oni się lepiej czują sami ze sobą w pewnej wspólnocie. A przecież to nie jest jakaś wielka filozofia, nie trzeba do tego, nie wiem, kościołów, tych właśnie śmiesznych mitr, jakichś wielkich szaty, ornamentyki i tego bogactwa po prostu, ale takiej autentycznej wspólnoty opartej na takiej życzliwości wobec innych ludzi, tego, żebyśmy jakoś bardziej sobie potrafili, nie wiem, zaufać, liczyć na to, że możemy sobie po prostu pomóc. No i przyjąć, że to, co daje drugiemu człowiekowi gdzieś tam w jakimś momencie, to do mnie wróci. To oczywiście nie chodzi o jakąś transakcję. Tutaj to po prostu działa, tak, jeżeli w ten sposób żyjemy. Pewnie trzeba to jakoś pielęgnować, ale dla mnie praktyki religijne po prostu no nie są potrzebne, aczkolwiek no chcę jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że jakoś chcę szykanować tutaj czy obśmiewać ludzi, którzy znajdują jakąś ulgę duchową, czy czują się bliżej Boga poprzez, nie wiem, różaniec, czy jakieś inne praktyki religijne. Nie? Razi mnie natomiast, jeżeli jest to jak gdyby zorientowane tylko i wyłącznie na tej formie takiej zewnętrznej, żeby jak gdyby brać udział w jakiejś praktyce religijnej w danym dniu, a nie przekłada się to na całe życie. Myślę, że życie każdego człowieka jest jedną wielką zmianą. Piękne w tym życiu jest to, że zawsze możemy coś zmienić, podjąć pewne decyzje. Na to nigdy nie jest za późno. No to jesteśmy źródłem wielkiego dobra, wielkiej siły, wielkiej nadziei. Nie tylko dla siebie, ale też dla innych ludzi.
W naszej telewizji zachęcamy naszych widzów do osobistej lektury Pisma Świętego. Taka ciekawostka, że Polska w zeszłym roku była trzecia na świecie i pierwsza w Europie, jeśli chodzi o popularność aplikacji z Biblią online. Także widać, że z jednej strony jest spadek religijności wśród młodych Polaków, ale z drugiej strony zainteresowanie Biblią wzrasta. Także może być to nadzieją dla nas dzisiaj. Chciałam jeszcze przejść do sprawy aktualnej. Jak podaje pan Janusz Szymik, był gwałcony przez księdza Jana Wodniaka kilkaset razy. Jan Wodniak jest to były kapelan kardynała Franciszka Macharskiego, można powiedzieć ikony polskiego kościoła katolickiego. Czy ten skandal według pana wywoła wstrząs, kolejny wstrząs wśród Polaków?
Czy Pani, no tych wstrząsów będzie więcej. Proszę zwrócić uwagę, że my co jakiś czas, jak dowiadujemy się o jakimś kolejnym skandalu, mówimy o jakimś wstrząsie po prostu. To jest jakiś niekończący się serial. Wiem, że bracia Sekielscy, bo trwają już zdjęcia, przygotowują film o Janie Pawle II. I myślę, że tak naprawdę to będzie największy wstrząs. No niestety, pewien świat takiego archetypu księdza, który jest takim przewodnikiem duchowym, a czym wyższy jest rangą w kościele katolickim, tam ta jego mądrość i to przewodnictwo jest wzmocnione, no, ulega pewnej dekonstrukcji. No. Niestety, ludzie są coraz bardziej odważni, jest wielu pokrzywdzonych przez księży, no, którzy nie boją się w tej chwili o tym mówić. Znaczy w tej chwili myślę, że to nie Kościół oczywiście, ale niezależne media przede wszystkim zbudowały taką atmosferę, by ten mit dekonstruować, a taka dekonstrukcja jest bardzo poważna, bardzo potrzebna, dlatego że okazuje się, że żyliśmy w jakimś po prostu kłamstwie, no bo co z nami przez te 50 lat komunizmu ta pobożność ludowa sprawiła? No, jesteśmy ludźmi skłóconymi, bardzo mocno spolaryzowanymi. No, po owocach ich czynów jest powiedziane, poznacie ich. Jakie są tego owoce? No, owoce są takie, że ludzie się nawzajem nienawidzą, opluwają siebie. Ja muszę powiedzieć, że jestem przerażony, jak włączam Facebook albo Twittera. Tam po prostu dochodzi do takich słownych rękoczynów wręcz po prostu. A wracając do kardynała Macharskiego, no to też jest przedziwna sytuacja, jak taki człowiek, współpracownik SB, pisał o tym ksiądz Izakowicz-Zaleski, znalazł się wokół kardynała Macharskiego. No jak to się stało, że wokół księdza kardynała Gulbinowicza, no też się okazuje, współpracownika SB, człowieka, który no, w pewnym momencie był bardzo ważną figurą w kościele, znalazł się taki człowiek jak Edward Janiak. Jak to się stało, że ten człowiek w ogóle został biskupem? Ja myślę sobie, że źródłem takiego zepsucia w kościele jest to, że do takich wysokich godności, takich przewodników, ludzi, którzy kształtują ten kościół, są wynoszeni ludzie nie według pewnego testu kompetencji, pewnych zdolności duszpasterskich, pewnego dobra, które po prostu czynią, no ale często takie osoby spod ciemnej gwiazdy. Znaczy, spod ciemnej gwiazdy nie mam na myśli tego, że to są jacyś przestępcy, ludzie z jakiejś speluny, ale którzy są bardziej zainteresowani karierami niż jakimś takim realnym i realną pracą u podstaw. I potem mamy takie skutki. To myślę, że jest po prostu największą tragedią po prostu w kościele. I to tylko nie tylko polskiego chyba, mam na myśli Kościół katolicki też w Europie Zachodniej, tylko że on przeszedł już tą traumę związaną z odejściem, bo to mówi się często o Irlandii, ale to nieprawda, proszę zobaczyć na Kościół holenderski, na Kościół hiszpański. Naprawdę bym mógł tutaj wymieniać wiele sytuacji, bo gdzieś tam trochę publicystycznie się tym zajmuję. No i lata 60. XX wieku, no, były takim momentem takiego masowego odejścia od kościoła. Nasi biskupi nie robią nic w tym kierunku, żeby to zjawisko zatrzymać. Ja myślę, że oni myślą sobie w ten sposób: doczekamy spokojnej emerytury, nikt nas już tutaj za bardzo nie ruszy, nie są zainteresowani zmianami, bo one by mogły jakoś od nich czegoś wymagać, jakieś, broń Boże, zmiany. Oni nie są przyzwyczajeni do zmian. Dla nich w ogóle zmierzenie się z pewną krytyką jest już jakąś taką trudnością, bo oni są po prostu od pewnej rzeczywistości oderwani. Proszę zobaczyć, jak to wygląda, jak biskup przyjeżdża na parafię. Witają go wszyscy z kwiatami, całują go w pierścień. On odprawi jakiś odpust, dostanie od proboszcza kopertę, limuzyna go wiezie. No czym ten człowiek się zajmuje? No, na tym ma polegać ewangelizacja, na celebrowaniu jakichś takich uroczystości religijnych. No jest to jakaś taka forma, tylko że z tej formy nie biorą się autentyczne owoce. Mówię tym językiem Ewangelii, pani mnie dzisiaj jakoś tak trochę sprowokowała. Takiej wewnętrznej zmiany człowieka, który ma kontakt który szuka kontaktu religijnego po prostu, nie? Po prostu tego zniechęca bardzo mocno i odrzuca. Nie wiem, być może to jest tylko moja intuicja, może kogoś krzywdzę, może ktoś znajduje w tym jakąś religijną siłę, moc, przemianę. Ja w tym po prostu tego absolutnie nie widzę.
To jeśli nie w Kościele katolickim, to skąd pan czerpie siłę? Przeżył pan poważną traumę, mimo wszystko działa pan dalej i porusza bardzo niewygodne tematy. Skąd siła?
Wie pani co, bo poznałem wielu różnych fantastycznych ludzi, którzy się ze mną różnią często jakimiś poglądami. To są księża, to są byli księża, to są pokrzywdzeni. I myślę sobie, że bierze się to poniekąd z jakiegoś takiego buntu, bo Kościół katolicki jest taką świętą krową w tym naszym kraju. I ci biskupi są jak takie spasione koty, oni wszystko mają podstawione pod nos. Wiesz pani, każdy, kto odchodzi do kościoła w pewnym momencie rzeczywiście się trochę buntuje i chce jakoś obnażyć powiedzieć o jakichś swoich intuicjach, o pewnej hipokryzji, która w tym kościele ma miejsce. I wie pani, te granice tej takiej odwagi przesuwane są przez to coraz dalej. Ważne jest, żeby oczywiście się tym nie zatracić, żeby mieć czas na, nie wiem, na rodzinę, na jakąś swoją pracę zawodową, żeby nie dostać jakichś obsesji na punkcie tego kościoła, bo to też nie o to chodzi, żeby się aż tak mocno wikłać. A siłą chyba to jest to, że bardzo często tak się zdarza, że w tych sprawach związanych właśnie z nadużyciami ci pokrzywdzeni znajdują satysfakcję w sądach. Oni są jasno przedstawieni jako ofiary i dla nich to jest bardzo po prostu ważne. Tak? A często są to osoby, które latami były traktowane w sposób wręcz skandaliczny. No, akurat pana Janusza Szymika, dzisiaj z nim rozmawiałem kilka razy, to jest mój klient w sprawie, która toczy się w trybie motu proprio papieża Franciszka dotyczącym zaniechań biskupa Rakoczego. Dość dobrze go poznałem i ten człowiek 35 lat czekał na jakąś taką sprawiedliwość, na to, żeby ktoś go wysłuchał, żeby mógł o tym powiedzieć, żeby się przebić z pewną prawną o tej zbrodni, którą popełniono na nim w dzieciństwie i cały czas był odsuwany. No i efekt był taki, że ten sprawca cały czas zamieszkiwał sobie na tej parafii jak gdyby nigdy nic, a on musiał znosić to upokorzenie, że ten człowiek odprawia mszę, udziela komunii, cieszy się jakimś szacunkiem. Dla nas teraz jest to szokujące, ale proszę wejść w skórę młodego człowieka, który ma 14, 15, 18, 20 lat. Bardzo ciężko się chyba w tym wszystkim odnaleźć.
Słyszał od biskupa Rakoczego, że będzie biskup się za niego modlił w tej sprawie. To była recepta biskupa na wykorzystywanie seksualne przez księdza. Wspomniał pan o odpowiedzialności prawnej, o świętych krowach na antenie naszej telewizji. Mówił również Marek Sekielski, producent filmu Zabawa wchowanego i Tylko nie mów nikomu. Jakie konkretnie konsekwencje prawne powinien ponieść Kościół katolicki w Polsce za wieloletnie ukrywanie księży pedofilów?
Znaczy, powiem pani, że jeśli chodzi o konsekwencje prawne, to bardzo trudno tutaj wskazać jakieś proste rozwiązanie. Z całą pewnością są to konsekwencje finansowe. Znaczy, my w tej chwili mamy już taką sytuację, że Sąd Najwyższy przesądził, że kościelna osoba prawna odpowiada za delikt, za czyn niedozwolony, którego dopuścił się duchowny, o ile atrybut bycia duchownym, bycia księdzem, towarzyszył nadużyciu, tak? A przecież wiemy, że w niemal 100% przypadków właśnie bycie księdzem jest takim kluczem dotarcia do młodego człowieka. No, słuchanie spowiedzi, wypytywanie go o kwestie intymne. No przecież ani pani, ani ja nie podejdziemy do jakiegoś młodego człowieka i nie będziemy z nim rozmawiać, na tematy związane z masturbacją, jego pierwszych doświadczeń jakichś takich seksualnych. Więc ta sprawa jest jasna i taka odpowiedzialność na pewno jest. Ja przypomnę, że w Stanach Zjednoczonych upadło już kilkadziesiąt diecezji, tam ponad chyba 20 miliardów dolarów wypłacono pokrzywdzonym. W Polsce wypłacono już kilka milionów złotych pokrzywdzonych, bo to nie tylko sprawa Chrystusowców, ale też sprawa Marka Mielewczyka. To jest 300 tysięcy zasądzone przez sąd okręgowy.
Pankowiek wraz z bratem domagają się milionowego odszkodowania i Jakub Pankowiek powiedział na antenie naszej telewizji, że kuria musi dostać po kieszeni.
Jestem pełnomocnikiem Jakuba i Bartka w tej sprawie i rzeczywiście złożyliśmy pozew. No jest odpowiedź bardzo nieprzyjemna, spodziewałem się większej empatii, ale no jestem spokojny, dlatego że stanowisko sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego jest w tego typu sprawach jasne. Natomiast wiem, że takich procesów jest o wiele więcej. To nie każdy sobie życzy, żeby domagać się tego odszkodowania w świetle kamer i Jupiterów. Poza tym kościelne osoby prawne, mam na myśli poszczególne decyzje, zawierają ugody. No, to się dzieje w ten sposób, że tą ugodę formalnie zawiera ksiądz, ale poręcza za to, że on wypłaci odszkodowanie na przykład kuria, więc te sprawy też są w ten sposób rozwiązane. Myślę, że odpowiedzialność prawna to jest trudny temat, jeśli chodzi o odpowiedzialność Kościoła, bo Kościół no zawsze był traktowany w sposób, tak, Marek ma rację, jak taka święta krowa, bo jest wyjęty zupełnie z prawa podatkowego, z prawa ubezpieczeniowego, z prawa danych osobowych i tak dalej. Tu można by na ten temat osobną audycję zrobić, ale myślę, że największe straty, które ponosi, to są straty wizerunkowe. Bo my oczywiście możemy tutaj boleć nad tym, że nic się nie zmienia, tak? Że hierarchowie co jakiś czas przeproszą i dzieje się to samo, ale ten Titanic tonie. Coraz mniej w nich młodych ludzi, coraz mniej powołań, coraz mniej ludzi, którzy chodzą na religię. Proszę mi wierzyć, że dla młodych ludzi w wieku 20-25 lat temat Kościoła to jest jakiś temat peryferyjny. Ich Kościół kompletnie, zupełnie, po prostu nie obchodzi.
Cały czas mamy wpływ na polskie społeczeństwo, dlatego zachęcamy was, żebyście podawali naszą dzisiejszą rozmowę. Był z nami mecenas Artur Nowak. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
Do zobaczenia.